Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie trwają papieskie rekolekcje wielkopostne.
Przygotowuje się dokument roboczy na synod biskupów o nowej ewangelizacji.
W Warszawie zaprezentowano raport o finansach kościoła w Polsce.
27 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Od wczoraj do soboty w Watykanie trwają rekolekcje Ojca Świętego i jego współpracowników. Prowadzi je kardynał Laurent Monsengwo Passigna, arcybiskup Kinszasy, na temat współuczestnictwo chrześcijanina z Bogiem. Rozważania Kongijski Purpurat oparł na słowach z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dziś mówi o Bogu jako życiu, światłości i prawdzie.
W dzisiejszym świecie ponad miliard ludzi cierpi na skutek głodu i niedożywienia. Aby im pomóc, nie wystarczą działania doraźne. Trzeba zainwestować w rozwój regionów wiejskich oraz zadbać o małe gospodarstwa rolne, uważa arcybiskup Luigi Travalino, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. W ubiegłym tygodniu uczestniczył on w posiedzeniu Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. W przekonaniu watykańskiego dyplomaty pozytywnym rezultatem tego spotkania było zagwarantowanie płynności finansowej funduszu na następne lata. Problemem pozostaje jednak fakt, jak te środki zostaną spożytkowane. Pomoc doraźna nie wystarczy, trzeba zobaczyć, jakie są prawdziwe przyczyny kryzysów żywnościowych. Zdaniem Stolicy Apostolskiej często są one związane z brakiem wolności politycznej i gospodarczej, podkreśla arcybiskup Travalino.
Październikowe zgromadzenie synodalne o nowej ewangelizacji było tematem posiedzenia Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Na jednodniowym spotkaniu zajęto się dokumentem roboczym, instrumentum laboris, na 13. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. W dyskusji nad przygotowywanym tekstem skupiono się szczególnie na wniesionych do niego ostatnio uzupełnieniach, poinformowano w opublikowanym dziś komunikacie.
Uzupełnienia dotyczą takich kwestii, jak do kogo skierowana jest nowa ewangelizacja, jaka jest tożsamość chrześcijanina w jego odniesieniu do Ewangelii Chrystusa. Wiele uwagi poświęcono zasadniczemu znaczeniu wiary w obecnej chwili dziejowej, naznaczonej jej kryzysem. Mówiono o nieskuteczności obecnej ewangelizacji, także ze względu na pewne wpływy dzisiejszej kultury, które bardzo utrudniają przekazywanie wiary, będąc zarazem wyzwaniem dla poszczególnych wiernych i całego Kościoła. Wskazano, że pierwszym miejscem jej przekazywania jest rodzina. W życiu rodzinnym młodzi ludzie uczą się zarówno treści wiary chrześcijańskiej, jak i jej praktykowania. Niezastąpione działanie rodziny kontynuuje się w katechezie prowadzonej w instytucjach Kościoła, zwłaszcza w liturgii, przez sakramenty i homilie, a także przez misje parafialne, pobożność ludową, ruchy i wspólnoty kościelne, czytamy w komunikacie.
W spotkaniu Rady oprócz należących do niej kilkunastu kardynałów i biskupów z różnych krajów świata wzięli też udział zaproszeni goście. Byli to relator generalny i sekretarz specjalny październikowego zgromadzenia synodalnego oraz przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przyszłość misji Kościoła w Wietnamie zależy od ochrony ludzkiego życia od samego początku, czyli od chwili poczęcia. Mówi o tym list pasterski na Wielki Post opublikowany przez metropolitę Ho Chi Minh. Kardynał Jean-Baptiste Pham Minh Man zwraca uwagę wiernych, że czas ten jest szczególnym okresem roku liturgicznego, w którym odnawia się wiara poszczególnych osób i całej wspólnoty. Prawdziwa przemiana zachodzi dzięki słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie i praktykowaniu tego, czego się nauczyło. Wietnamski hierarcha zachęcił do wielkopostnego zaangażowania na rzecz życia, a w sposób szczególny posługi wobec najsłabszych w społeczeństwie, dzieci, chorych oraz ubogich.
Z kolei w stołecznym Hanoi rozpoczęły się dziś dwudniowe obrady grupy roboczej przedstawicieli Wietnamu i Stolicy Apostolskiej. Na czele delegacji watykańskiej stoi prałat Tore Balestrero, a gospodarzem jest wiceminister spraw zagranicznych Bui Thanh Son. Jak informował wcześniej watykański rzecznik, celem spotkania jest pogłębienie i rozwój dwustronnych relacji, ponieważ oba podmioty nie utrzymują pełnych relacji dyplomatycznych. Od roku nierezydującym delegatem papieskim w Wietnamie jest arcybiskup Leopoldo Girelli. Watykański dyplomata na stałe mieszka w Singapurze, gdzie jest nuncjuszem apostolskim. Odbył on już jednak wizyty duszpasterskie we wszystkich wietnamskich diecezjach.
Do dobrowolnego przekazywania 1% dochodów na Kościół katolicki zachęca jedna z diecezji w Wietnamie. Eksperyment taki rozpoczął się w diecezji Hung Hoa pod stołecznym Hanoi. Biskup Jean-Marie Vu Tat wezwał wiernych, by czynnie włączyli się w finansowanie różnorodnych zaangażowań kościelnych, dzieł misyjnych i budowy nowych świątyń. W jego przekonaniu konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania Kościoła, ponieważ szybko wysycha strumień pomocy zagranicznej. Katolicy Wietnamu winni także wziąć na siebie ciężar utrzymania własnego Kościoła oraz być solidarni z bardziej ubogimi od siebie.
Wyrazem solidarności ze wspólnotą, zdaniem biskupa, winny być ofiary niedzielne oraz nadzwyczajne, na przykład przy zakupie domów, środków lokomocji czy wyprawianiu ślubu. Zdaniem wietnamskiego hierarchy w ostatnich latach status materialny wielu rodzin znacznie się poprawił, stąd propozycja dobrowolnego opodatkowania na rzecz wspólnoty kościelnej.
Kabus Tabang Sakabus, biedny pomaga ubogiemu, to hasło wielkopostnej akcji mającej wesprzeć ofiary tajfunu, który w połowie grudnia dotknął filipińską wyspę Mindanao. Organizowana jest ona w mieście Cagayan de Oro, które najbardziej ucierpiało w wyniku żywiołu. Oficjalny bilans tragedii to 1259 zabitych i 600 zaginionych. Liczby te mogą być zaniżone, bo nikt nie wie, ilu ludzi naprawdę zamieszkiwało nad rzeką.
W ponad 2 miesiące po przejściu tropikalnego tajfunu w mieście działa 38 centrów ewakuacyjnych, w których w dramatycznych warunkach mieszka co najmniej 8,5 tysiąca rodzin. Według Karla Kaborabana z diecezjalnej akcji społecznej w wielu ośrodkach brakuje wody, kończą się też zapasy żywności. Z pomocy wycofuje się wiele organizacji społeczno-charytatywnych. Gdyby nie Kościół, tysiące ludzi pozostałoby bez jakiegokolwiek wsparcia, mówi zaangażowany w niesienie pomocy ksiądz Dariusz Drzewiecki, Marianin.
Najbardziej potrzebną pomocą w tej chwili jest cały czas dostarczanie żywności, dostarczanie mleka tym dzieciom, które są w ośrodkach, kobietom ciężarnym, ale także też takie wsparcie przez to, że tam się jest, rozmawia z nimi, pomoc też tym ludziom, żeby mogli powrócić do pracy, zarabiać na siebie, odzyskiwać swoją godność, pomoc dzieciom, które nie chodzą do szkoły, żeby mogły wrócić do szkoły i w ten sposób też jakoś wrócić do normalnego życia, do społeczeństwa.
Pomoc powodzianom staje się kartą przetargową w politycznych rozgrywkach poprzedzających majowe wybory samorządowe na Mindanao. Politycy wykorzystują ofiary tajfunu w kampanii wyborczej. Obietnice wybudowania domów przesuwają się w czasie. Obecnie mówi się, że ofiary otrzymają je dopiero za 9 miesięcy, czyli praktycznie rok po przejściu tropikalnego tajfunu. Mindanao, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
O pokój i przyszłość Timoru Wschodniego modli się Kościół tego kraju. W najbliższych miesiącach dojdzie tam do wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Atmosfera polityczna w kraju jest jednak bardzo skomplikowana, ponieważ służby bezpieczeństwa odkryły ładunki wybuchowe podłożone pod budynki komisji wyborczych. Odpowiedzią katolików na pojawiającą się polityczną przemoc był Marsz Pokoju pod hasłem „Przemienione serce zmieni świat”. Zorganizowała go Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych oraz Komisja Sprawiedliwości i Pokoju diecezji Dili.
W całym Timorze Wschodnim do czerwca ma być odmawiana modlitwa za ojczyznę. Kraj ten zmaga się z dużym bagażem przemocy doświadczonej w okresie indonezyjskiej okupacji. Obecnie zagraża mu przemoc polityczna posuwająca się do przestępstw kryminalnych, podsumowuje lokalny przedstawiciel wspólnoty katolickiej w Dili. Kościół ma nadzieję, że wybory wyłonią nowych liderów politycznych, którzy zapewnią mieszkańcom pokój, a krajowi stabilność i rozwój społeczno-gospodarczy.
Rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii zapowiedziały zwolnienia zakładników oraz rezygnację z porywania cywilów. W pierwszym przypadku chodzi o funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, których lewaccy partyzanci uważają za jeńców. Takich zakładników jest w rękach FARC przynajmniej 10. Oprócz nich rebelianci przetrzymują od wielu lat cywilów. Tylko w ubiegłym roku porwano w Kolumbii 255 osób, w tym w 72 przypadkach dokonał tego FARC.
O zwolnienie zakładników stara się kolumbijski kościół. Ta intencja towarzyszyła niedawnej peregrynacji relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Ostatnio episkopat Kolumbii włączył się w tzw. maraton przesłań na rzecz wolności i pojednania. Chodzi o inicjatywę pozarządową mającą na celu podtrzymanie na duchu osób porwanych i ich rodzin. Uczestnicy maratonu wzywają także porywaczy do nawrócenia i skruchy.
Relikwie błogosławionego Jana Pawła II trafią też do Panamy, poinformował o tym arcybiskup stolicy tego środkowoamerykańskiego kraju, José Domingo Ulloa. Peregrynacja rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Przed relikwiami krwi papieża Polaka wierni będą modlić się tego dnia w stołecznej bazylice świętego Jana Bosco. Następnie relikwiarz odwiedzi pozostałe panamskie diecezje.
Wielki post rozpoczęli wierni rosyjskiego prawosławia. Wczoraj w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela nieszporom wprowadzającym w nowy okres liturgiczny przewodniczył patriarcha Cyryl.
Od poniedziałku do czwartku na kompletach śpiewane są części wielkiego kanonu pokutnego świętego Andrzeja z Krety. W trakcie czwartkowej juczni kanon śpiewany jest w całości. Również w czwartek, piątego tygodnia Wielkiego Postu, na juczni wierni wyśpiewują cały kanon, który pomaga przyjąć podstawę pokutną, charakterystyczną dla przeżywania tego okresu liturgicznego. Wspomnienie upadku Adama i Ewy, których grzech wszyscy odziedziczyli, powtórzyli, miłosierdzie Boże okazywane w historii zbawienia i na końcu prośba do Matki Bożej o pomoc w nawróceniu i wytrwaniu na drodze do Boga inspirują wiernych do praktykowania dzieł pokutnych. W rosyjskim prawosławiu Wielki Post potrwa do Niedzieli Palmowej, obchodzonej 8 kwietnia. Uroczystości Wielkiego Tygodnia liturgicznie mają inny charakter niż w Wielkim Poście i są bezpośrednim przygotowaniem do przeżycia nocy paschalnej z soboty na niedzielę wielkanocną, która według kalendarza juliańskiego wypada w tym roku 15 kwietnia. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Krościenku nad Dunajcem odbyły się centralne obchody 25. rocznicy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło-Życie. Dziękczynnej mszy świętej za życie sługi Bożego przewodniczył biskup Adam Szal, delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchu Światło-Życie.
Przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że powinniśmy troszczyć się o to, żeby Kościół był żywy. Ruch Światło-Życie daje taką ofertę dla każdego człowieka. Ofertę, która polega na tym, żeby nawiązać kontakt z Panem Bogiem, zrozumieć, kim Pan Bóg jest, jakie są plany Pana Boga wobec mnie.
Ruch Światło-Życie działa obecnie w 25 krajach na całym świecie. Proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego rozpoczął się w 1995 roku. Katolicka Agencja Informacyjna zaprezentowała dzisiaj raport o finansach Kościoła w Polsce. To pierwsza na tę skalę próba ukazania w całości systemu finansowania Kościoła rzymskokatolickiego w naszym kraju. Z dokumentu wynika, że w zdecydowanej większości, bo w 80%, system finansowania Kościoła w Polsce opiera się na dobrowolnych ofiarach wiernych. Z takiego sposobu finansowania nie warto rezygnować, mówił podczas prezentacji raportu kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Ten sposób utrzymania buduje w zasadniczy sposób odpowiedzialność członków Kościoła za wspólnoty kościelne, za parafię, za diecezję, za Kościół w Polsce i za Kościół powszechny, bo także ten Kościół z ofiar wiernych w Polsce utrzymujemy w konkretnych instytucjach. A więc podstawową myślę, podstawowym sposobem utrzymania Kościoła w Polsce będą ofiary.
Raport KAI przynosi też dane świadczące o ogromnym wkładzie, jaki w działalność prospołeczną w Polsce wnoszą zakony żeńskie i męskie. Cały dokument dostępny jest na stronie www.ekai.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.